Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Na 30 minęła Iza Serafin. Dzień dobry. Na początek może od takiej pewnej, znanej z życia scenki z rodzinnego wyjazdu zaczniemy. Na przykład wakacyjnego wyjazdu. Kiedyś, ale tu pięknie, jakie widoki. Czujecie ten zapach? Człowiek zapomina o Bożym świecie, jeśli gdzieś tam jest w pięknym otoczeniu przyrody. A dziś tak. Stań szybko na tle tej góry, trochę w lewo. Weź jeszcze przytul brata, kochanie. Teraz ty, może selfika? Nie, za mało oczy, to jeszcze raz. Nie, to za grubo wyszłam. A ta góra za mało widoczna. No może tutaj. No dobra, mamy to, spadamy. Nie zdążyliśmy nawet się zachwycić, niczego poczuć, niczego doświadczyć. A wieczorem zamiast wspomnień i rozmów o tym, co widzieliśmy, no bo chyba nic nie widzieliśmy, obróbka tych fotek, tych filmików i już potem tylko czekanie na lajki i komentarze. Tak, niestety to wygląda. I nie, nie, ja się nie wymądrzam. Ja też tak robię czasami i się na tym łapię. Ale nie chodzi tylko o te zdjęcia i o te filmiki, tylko o to, że wrzucamy do tych mediów społecznościowych. Już chyba teraz niemal wszystko. Nawet nasze medyczne diagnozy. Dialogi z członkami rodziny. Pytamy, o co chodzi? Dlaczego my to robimy? Skąd taka nasza coraz większa potrzeba globalnego ekshibicjonizmu, sprzedawania swojej prywatności? Za lajki i komentarze, ale to chyba nie o te lajki i komentarze chodzi. No i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy to może być niebezpieczne dla nas samych, dla naszych dzieci? Zaraz zapytam o to ekspertów, a w studiu specjalizująca się w tym temacie kulturoznawca czy kulturoznawczyni? Jak pani
jak
woli?
Wygodniej, każda forma mi odpowiada.
Katarzyna Łukasiak, więc kulturoznawca niech zostanie, to łatwiej się wymawia. I dr Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Witam.
Witamy państwa, zaczynamy. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Te zjawiska, o których wspomniałam, o tej nadmiarowości mówiłam, mają swoje nazwy, niestety angielskie. Proszę mi wybaczyć, ale precyzyjnych polskich odpowiedników nie ma, więc w telegraficznym skrócie, zaraz eksperci wszystko wyjaśnią, oversharing, można to tłumaczyć jako takie nadmierne, no over, dzielenie się prywatnymi informacjami o sobie czy swojej rodzinie w mediach społecznościowych. Nie tylko w mediach społecznościowych, ale na mediach się dzisiaj skupimy. No i sharenting, nadmierne lub regularne udostępnianie przez rodziców w internecie zdjęć, filmów, informacji o swoich dzieciach. I pytanie, skąd się ta potrzeba nasza bierze? Pomóżcie państwo nam to zrozumieć. Pani jest badaczką tych zjawisk. Zapewne pani zna motywację osób, które tak nadmiernie, over, dzielą się swoim życiem w internecie i życiem swoich dzieci.
Tak naprawdę te powody mogą być różne. Chociażby to, że na przykład nie mamy wokół siebie osoby, jakiejś bliskiej, zaufanej, której moglibyśmy się wygadać. No i tutaj te media społecznościowe stoją dla nas otworem i tylko czekają, żeby jakimiś tam informacjami osobistymi się po prostu podzielić.
To są te filozofie życiowe. Czasami się czyta takie długie wywody na temat tego, jak to w moim życiu się zdarzyło, co to było.
Tak, samo to okienko, to pole, w którym piszemy posty na Facebooku, ono tam ma taką podpowiedź dla nas, o czym teraz myślisz, tak? Więc to też zachęca nas do tego, żeby tymi opiniami się dzielić. Inną motywacją może być to, że internet i media społecznościowe są taką doskonałą przestrzenią kreowania pewnej tożsamości. Więc jeśli chcemy być jacyś konkretni, no to musimy to w jakiś sposób potwierdzać. Właśnie tymi postami, tymi zdjęciami kreujemy jakąś tam swoją postać, jakąś wersję siebie. No i tutaj, żeby to potwierdzić, też ten oversharing może nam się przytrafić.
No ale... i konsekwentnie ten wizerunek budować,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie. Natomiast no, to też warto zwrócić uwagę na to, że same media społecznościowe są tak skonstruowane, żeby nas do tego zachęcać. Widzimy, że wszyscy wokół to robią, tak? Wstawiają te zdjęcia, dzielą się tymi informacjami, więc tutaj taka potrzeba przynależności i takiego bycia częścią czegoś, tak? Wszyscy to robią, więc ja też. No i te media zachęcają nas do tego tymi swoimi narzędziami, te właśnie wspomniane wcześniej lajki, komentarze. Budują w nas takie poczucie, czy też aktywują taki mechanizm nagrody, tak? Widzimy te rosnące liczby, to nas motywuje, są reakcje, jest ruch, jest zaangażowanie, więc tutaj nakręca się taka spirala oversharingu, że chcemy to kontynuować i chcemy jak najwięcej publikować.
No i chcemy pokazać, gdzie to my nie byliśmy, jakie to piękne i mądre mamy dzieci. Dokładnie. I wszystko to chcemy, musimy pokazać. No ale niektórzy mogą zapytać, co w tym złego? Powiedzmy zatem, czym to nadmiarowe publikowanie informacji, zdjęć w internecie, na przykład ze szpitala, z kroplówką w dłoni, w ręce, różni się od takiej zwykłej otwartości?
Tutaj musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że jeśli łapiemy za smartfona, którego mam zawsze przy sobie, i pojawiamy się w tym obiektywie smartfona, te sytuacje z naszego życia pojawiają się w obiektywie smartfona, to pokazujemy wszystko. Czasem za dużo. Pokazujemy szpital, pokazujemy to, że może nasze zdrowie akurat nie jest w najlepszym stanie w chwili obecnej. Czasem pokazujemy, gdzie mieszkamy, albo że wyjechaliśmy na wakacje i nasz dom stoi pusty. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że ludzie na przykład kupując nowy dom, nowe mieszkanie, robią zdjęcia kluczy. I nie widzą w tym nic złego, jak najbardziej, ale czasem te zdjęcia są na tyle wyraźne, że pozwalają potencjalnym włamywaczom. I to nie jest już tylko na obszarze teoretycznym, ale wręcz praktycznym. Odtworzyć te klucze ze zdjęcia i otworzyć nasze mieszkanie podczas naszej nieobecności. Po prostu wrzucając wszystko, nie pilnujemy tego, czy przypadkiem nie pojawiły się tam informacje, do których powinniśmy mieć dostęp tylko my, albo na przykład osoby, z którymi współpracujemy. Jeśli będą to zdjęcia w pracy, może się okazać, że gdzieś w tle na jakimś monitorze będzie przyklejone hasło do jakichś kluczowych systemów. Jeśli nawet media przyjdą, odwiedzają jakieś zakłady pracy. Takie sytuacje też się zdarzały już i później skutkiem udostępniania takich na przykład haseł dostępu było to, że był nieautoryzowany dostęp do tych systemów. Te dane, które były zawarte w tych systemach chronionych przez te hasła, na przykład wyciekały.
To są kwestie bezpieczeństwa, ale są jeszcze inne kwestie, nie wiem jak to nazwać, społeczne, moralne, socjalne, socjologiczne. Kiedy na przykład jest ta granica, no bo wspomniałam o tej kroplówce w ręce. Oczywiście, no są różne zbiórki na chore dzieci i wtedy rzeczywiście rodzice wrzucają zdjęcia chorych dzieci, bo to działa na nasze emocje, to napędza te zbiórki. Tego nie będziemy omawiać, chociaż to pewnie też temat na oddzielną audycję. Ale kiedy człowiek trafia do szpitala i po prostu trafia i połowa potem znajomych się zastanawia, a co mu jest? I piszą, a co ci jest? A on nie zdradza wszystkiego. Tylko tak po kolei zainteresowali się. A więc. I gdzie jest ta granica właśnie między tą otwartością, a tym ekshibicjonizmem? I tu chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na nasze dzieci, bo one nie mają często, te małe dzieci, na to wpływu. Czy one są tam pokazywane? Już nie chodzi o to, czy na plażach półnagie, czy nagie. Tylko może zwyczajnie one tego nie chcą. Ale nikt je o zdanie nawet nie pyta. Mhm.
No właśnie, jeśli chodzi o tą granicę, no to tutaj można powiedzieć, że ona jest w pewien sposób płynna, czy w ogóle to samo pojęcie prywatności. Wszyscy rozumiemy, ale każdy z nas trochę inaczej to definiuje i u każdego z nas pod tym pojęciem prywatność kryje się coś zupełnie innego. I tak naprawdę no to jest bardzo subiektywna sprawa. No a jeśli chodzi o dzieci, no to właśnie tutaj pojawia się ten problem, że one nie do końca są świadome. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy to rodzic na przykład udostępnia te treści, ale zdarzają się też dzieci, które no same publikują jakieś rzeczy, mimo że media społecznościowe są teoretycznie od 13 roku życia, no to wiemy doskonale, że łatwo jest to obejść i nawet młodsze dzieci te konta zakładają. No i jeśli chodzi o dzieci, no to one nie do końca zdają sobie sprawę z tego, czym jest prywatność, jakie są konsekwencje, jeśli o tą prywatność nie zadbamy. No i w ogóle...
No skoro taki model mają, to one robią to samo. Dokładnie. No skoro mama go fotografuje i wrzuca i filmiki, no to on robi potem to samo, prawda?
Dokładnie. I nie są te dzieci w ogóle świadome tych konsekwencji długofalowych, które może to za sobą nieść.
I tu też są kwestie bezpieczeństwa, ale o tym za moment. Chciałam Państwa zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy możemy mówić już o takich nowych wzorcach intymności i prywatności w czasach mediów cyfrowych? Może należałoby, tak sobie myślę, wszystko przewartościować, na nowo zdefiniować, nowe czasy, nowe zasady?
Wydaje mi się, że tak. Znaczy, w pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę, jak się komunikujemy obecnie. To już najczęściej są właśnie różnego rodzaju komunikatory, media społecznościowe. Jeśli się spotykamy z kimś twarzą w twarz, to rzeczywiście rozmawiamy. Jeśli nie rozmawiamy z bliskimi, niejednokrotnie rozmawiamy przez telefon, ale duża część naszej komunikacji odbywa się właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów, czyli tych nowych platform, które jeszcze 20-30 lat temu de facto nie istniały. i na pewno nie były tak popularne. Media społecznościowe to jest też coś, z czego korzystają osoby, które przez większość swojego życia komunikowały się w inny sposób. Jeśli mówimy o osobach, które mają, nie wiem, 60-70 lat, one też korzystają z mediów społecznościowych, ale przez większość ich życia te media najzwyczajniej w świecie nie istniały, więc ten świat się zmienia. Ten świat się zmienia i my za tym światem w jakiś sposób próbujemy nadgonić. Niestety nie zawsze ta zmiana postępuje w tempie, który pozwala nam się dostosować.
No to wróćmy jeszcze do tych kwestii bezpieczeństwa.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Mamy takie możliwości, z nich korzystamy. Takie czasy. Wszystko jest przyjemne, kiedy jest dobrze, ale czasami pojawiają się problemy. Hejterskie komentarze, dziwne propozycje, a nawet groźby. Co się może jeszcze pojawić? Co powinno budzić niepokój?
O, trudne pytanie. Tak naprawdę.
Co się a czy to powinno budzić niepokój? Może już to powinno budzić niepokój? Nie trzeba niczego więcej. Jeżeli wrzuciliśmy coś, a nagle okazało się, że ktoś nas hejtuje. No, ja widziałam kiedyś takie zdjęcie, to też jest bardzo fajny trend w internecie. To wyskoczyło mojemu dziecku. Zdjęcie jakiegoś tam pryszcza czy czegoś. Co sądzicie? No i są komentarze, podpowiedzi, oczywiście diagnozy, ale jest też hejt. Jest też hejt. Zaczyna się o jakichś karaluchach, pluskwach i potem obrudzie i całe szambo się wylewa. Więc pytanie o takie rzeczy. Czy to jest niebezpieczne, czy tylko nieprzyjemne, niemiłe? Do czego może w ogóle prowadzić publikowanie tego typu zdjęć i tych diagnoz medycznych z tą identyfikacją choroby? Łatwo po tym zidentyfikować, jaka to choroba. Ludzie tego nawet nie zamazują.
Znaczy, przede wszystkim ludzie tego nie zamazują, bo nie mają świadomości, że to ma znaczenie.
Tak, jakieś cyfry.
Dokładnie, to jest jedna rzecz. Znaczy, to jest dokładnie to, o czym przed chwilą wspomniałem, czyli my nie do końca rozumiemy, co się dzieje. Ten świat zmienia się na tyle szybko, że my nie nadążamy. Jeśli jedziemy na wakacje, lecimy samolotem i publikujemy zdjęcie swojego biletu lotniczego w pełni, niezamazane, bez zakrycia tych wszystkich QR-kodów, danych, które są na tym bilecie.
A chcemy tylko pokazać, że lecimy gdzieś,
dokładnie,
nie?
Tak. Może się okazać, że już nigdzie nie polecimy, bo znajdzie się ktoś, kto jest złośliwy. Musimy mieć świadomość, że w internecie są wszyscy obecni. Będą to zarówno ludzie, którzy są przyjaźnie nastawieni, ale będą też zwykli ludzie, którzy mają ochotę potrolować, być złośliwymi, uprzykrzyć komuś życie. Jeśli publicznie udostępnimy takie zdjęcie z biletem lotniczym, może się okazać, że właśnie nigdzie nie polecimy, bo ktoś anuluje nam ten bilet, zmieni nam miejsca siedzące, przebukuje ten bilet na zupełnie inny termin i wsiadając do samolotu nagle, ojej, jesteśmy zdziwieni. Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku kart kredytowych. Przecież widzimy na tych kartach jakieś cyferki, numer karty, nasze imię, nazwisko, ale jeśli opublikujemy drugą stronę tej karty, gdzie znajdują się informacje niezbędne do autoryzacji transakcji, możemy być pewni, że ta karta za chwilę zostanie przez kogoś użyta w celu kradzieży, żeby ukraść nam te pieniądze, zapłacić w internecie za coś, czego my nie chcemy kupić. Więc musimy mieć świadomość, że wszystko, co robimy, ma konsekwencje. Tak jak klucze od domu, tak jak publikacja danych medycznych. I co jest ważne?
Ale swój dom z ogrodem i dwoma garażami też. To też może być zachęta dla złodziei, tak jak pan powiedział wcześniej.
Może być, jak najbardziej. Dlatego
a co to za problem zidentyfikować? Gdzie to jest w takim Białymstoku?
W Białymstoku, w okolicach Białegostoku dużo rzeczy da się znaleźć, zidentyfikować, zlokalizować dokładnie co do metra, gdzie to jest.
Mamy sztuczną inteligencję jeszcze, która nam może pomóc.
Nie radzi sobie z tym jeszcze,
jeszcze.
Tak dobrze,
jeszcze.
Jakbyśmy chcieli, ale jak najbardziej może pomóc, co jest rzeczą wartą zaznaczenia, jak najbardziej. Ale musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że to, co wrzucamy do sieci, to tam zostaje. Ktoś to może skopiować. Nawet jeśli my to wrzucimy i usuniemy, to te dane, jeśli były przez chwilę obecne i były dostępne dla wszystkich, ktoś mógł sobie gdzieś zapisać, skopiować. To nie musiało być zrobione celowo. Są serwisy, które archiwizują treści wrzucane do internetu w sposób automatyczny i te treści dalej są dostępne pomimo tego, że na przykład coś usunęliśmy ze strony internetowej, z mediów społecznościowych, więc to jest ten element, o którym musimy pamiętać. Ta technologia poszła do przodu i nie zawsze ją rozumiemy.
Ale są też konsekwencje psychologiczne. Mama wrzuca do sieci zdjęcie rodzinki i tam jest dziecko. I nagle jest hejt, ale gruby, ale go utuczyła, ale go ubrała. I to dziecko tam jest w tym internecie. I to widzą jego koledzy. Nie wiem, czy można to nazwać, że to jest niebezpieczne, ale chyba dla jego psychiki to jest niebezpieczne.
Uważam, że jest to niebezpieczne, bo jest to ekspozycja jego wizerunku na jakąś szerszą skalę, na którą to dziecko zgody nie wyraża, bo jest za małe, żeby...
Nikt go nie pyta nawet.
Dokładnie, więc no tak, jak najbardziej. Myślę, że to może być niebezpieczne, bo podajemy na tacy szereg różnych informacji. Często ludziom się wydaje, że no właśnie te dane jakieś osobowe to jest to, czego powinniśmy pilnować i tego nie pokazywać. No ale już pokazać zdjęcie jakiegoś tam właśnie domu, nie wiem, sytuacji, w której się znajdujemy, jakiejś podróży, że to w ogóle na nic nie wpływa. Natomiast no, trzeba sobie uświadomić, że my sami tworzymy taki profil pewnej osoby, która może paść, no właśnie, ofiarą nie tylko, no właśnie, jakichś oszustw na przykład, ale też no jakiegoś takiego hejtu i oceny społecznej, która może być negatywna.
Ale to też jest pokusa oczywiście dla pewnego rodzaju przestępców. No nie powiedz, nie owijajmy w bawełnę, dla pedofilów po prostu, którzy mają cały zestaw wizerunków małych dzieci.
Zdecydowanie tak, jak najbardziej. To też jest pokłosie tego, że wiele osób w internecie czuje się anonimowo i niestety, ale relatywnie wysoki poziom, nie pełną, ale wysoki poziom anonimowości, jeśli ktoś wie, jak to zrobić, jest w stanie sobie zapewnić. I ta anonimowość u wielu osób budzi pewnego rodzaju bezkarność, że mogą robić, co chcą i nie zostaną za to ukarani. Na szczęście pod wieloma względami podejmowane jest bardzo wiele działań właśnie po to, żeby wychwytywać taką aktywność, wychwytywać te osoby działające w sieci, zbierające takie materiały, czy je upowszechniające i je najzwyczajniej w świecie stawiać przed wymiarem sprawiedliwości. Więc tutaj mamy te dwa mechanizmy. Jeden psychologiczny, nasz, wewnętrzny, kiedy czujemy się bezkarni, siedząc przed klawiaturą, a nie mówiąc w twarz komuś te hejterskie komentarze. A druga kwestia właśnie to jest ta technologia, która, jeśli wiemy, jak z niej korzystać, zapewnia rzeczywiście relatywnie wysoki stopień poufności.
Wydaje mi się też, że nadal jest wiele osób, które twierdzą, że internet to jest jakaś tam przestrzeń zupełnie niezwiązana z tym światem pozainternetowym. Czyli, że to jest jakaś tam fikcja, coś tam możemy sobie zrobić i to w żaden sposób nie ma przełożenia na ten świat pozainternetowy. I to jest nieprawda. Bo żyjemy teraz w czasach bardzo silnie zmediatyzowanych. Te media społecznościowe mają ogromny wpływ na nasze życie. Te sfery się przenikają. My to swoje życie, tak zwane prawdziwe, tak zwane realne, tutaj biorę to w cudzysłów, przenosimy do mediów społecznościowych. No i te media społecznościowe też oddziałują na nasze życie, więc nie da się tych dwóch sfer, moim zdaniem, tak całkowicie oddzielić. Zawsze będą jakieś takie punkty styczne, a często ludziom się wydaje, że nie, że to jest po prostu jakiś tam odrębny świat, gdzie dzieje się coś niezwiązanego z moim życiem. I to jeszcze... jest myślenie, które, wydaje mi się, należałoby już na tym etapie po prostu zmienić.
Jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje. Co z taką pożądaną kiedyś aurą niedomówień, tajemniczości, intymności? Czy my naprawdę chcemy, żeby wszyscy wszystko o nas wiedzieli? Dosłownie, gdzie mieszkamy, co mamy, gdzie studiują nasze dzieci i tak dalej. Co zostaje dla nas? Co zostaje dla nas? Nawet jak rozmawiamy z mężem, bo dialogi też wrzucamy, filozofię życiową sobie wrzucamy, gdzie pracujemy, co planujemy, co nam się nie udało, co się udało, na co chorujemy, gdzie byliśmy. Co zostaje dla nas? Nic nie zostaje? Czy państwo zamilkli z jakiegoś powodu?
Szukacie,
co zostaje?
Zastanawiamy
Dobrze,
się.
No to inaczej zadam pytanie, zanim wpadniemy na to, co zostaje. Dlaczego my mamy potrzebę, żeby odrzeć się ze wszystkiego? Dlaczego kiedyś nie tylko kobiety, ale chciały być odrobinę tajemnicze?
Wydaje mi się, że pewien...
A teraz nie chcą.
Model aktywności się jednak zmienił. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli popatrzymy na influencerów, influencerki, to osoby, które no właśnie, żyją i zarabiają dzięki mediom społecznościowym, one narzucają nowy typ funkcjonowania w przestrzeni publicznej, gdzie pokazują wszystko, co się da. Teraz można skomercjalizować urodzenie dziecka, wychowywanie dziecka.
Nawet
wszystkie...
sam wątek dziecka. Na dziecku można zarabiać. Zresztą była głośna sprawa takiej influencerki, ale już nie będziemy tego tutaj przytaczać, szkoda czasu. I tam ona była ostro zhejtowana za to, że zarabiała na swoim małym dziecku.
Dla wielu osób to są takie wzorce, modelowe zachowania, które ludzie zaczynają powielać. To jest jedna rzecz. Ale też zwróćmy uwagę, jeśli spytamy się, co się robiło wczoraj, przedwczoraj, co się jadło na śniadanie, z kim się spędziło czas, wejdziemy w tą głęboką prywatność, to wiele osób udzieli tych informacji. A jeśli spytamy kogoś na przykład o jego numer PESEL, to tej informacji już nie będzie chciał udzielić, bo powie, że to jest tajemnica, nie mogę tego powiedzieć. A prawda jest taka, że numery PESEL nie są żadną tajemnicą, bo są bardzo często publicznie dostępne. Jeśli spytamy kogoś o jego poglądy polityczne, też będzie się bardzo często wstrzymywał z odpowiedzią. Ale my nie musimy ich znać, wystarczy, że spojrzymy na media społecznościowe tej osoby i będziemy doskonale wiedzieli.
Dokładnie można zidentyfikować poglądy polityczne. No czyli tak, no świat się zmienia, ale mam wrażenie, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że aż tak, ale z drugiej strony co robić? No z tą pokusą wrzucania wszystkiego do sieci, skoro mamy takie możliwości.
Akademia Życia.
No cóż, tak jak powiedział pan doktor, mamy takie możliwości, to je wykorzystujemy i to maksymalnie. Przeważnie jest tak, chociaż są wyjątki oczywiście, że jak kogoś nie znamy w realu, widzimy go po raz pierwszy, to przecież nie opowiadamy szczegółowo o naszym życiu, nie zdradzamy naszych żadnych intymnych szczegółów, nie pokazujemy zdjęć całej rodziny z wakacji, przedszkola, szkoły czy uczelni naszych dzieci. No ale bez problemu wrzucamy to wszystko do sieci, chyba z takiego dziwnego wrażenia, że to jest do wglądu niby milionom ludzi, ale myślimy, że trafia to do wszystkich, czyli może do nikogo, albo do tych, co trzeba tylko trafia, do naszych znajomych, albo do tych, co powinni nam zazdrościć, albo się dziwić czemuś tam. No i trudno się nam też dziwić, że coś takiego jest. Więc pytanie do państwa, co robić? Nie robić tych wszystkich fotek z wakacji, ze szpitala, nowego domu, nie wrzucać tych swoich wynurzeń, pseudofilozofii życiowych, czy opisów codziennego życia? Zablokować, wylogować się, żeby było anonimowo i bezpiecznie. Przecież wiemy wszyscy, że tak się nie da.
Wydaje mi się, że tutaj ważnym takim czynnikiem jest częstotliwość, bo uważam, że jeśli ktoś, na przykład z okazji urodzin, chciałby opublikować, nie wiem, zdjęcie bliskiej osoby i jakoś trochę się uzewnętrznić, opowiedzieć jakieś tam historie takie bardziej prywatne, osobiste właśnie z tej okazji, uważam, że nie ma w tym nic złego. Natomiast jeśli to jest schemat i w taki sposób ktoś prowadzi swoje media społecznościowe, że uzewnętrznia się tak przez cały czas, no to zdecydowanie tutaj uważam, że no mamy do czynienia już z tym oversharingiem.
Czyli over.
Over.
Klucz to jest over. Nie przesadzać, tak, panie doktorze? Pan też jest tego zdania?
Znaczy, w pierwszej kolejności fajnie by było, to jest trudne, ale fajnie by było zdefiniować sobie, czym chcemy dzielić się publicznie, a jakie informacje chcemy zachować dla siebie. Co jest takim obszarem, który powinien zostać w naszym mieszkaniu, w naszym domu, tylko dla naszych najbliższych.
Co może być takim obszarem? Podpowiedzmy, bo może ludzie już nie mają wyczucia, co?
O, kurczę, to jest bardzo indywidualna sprawa, naprawdę, bo część osób, no rzeczywiście, tak jak pani redaktor
dzieci,
tu wspomniała.
Naprawdę można dzieci sobie darować, bo one kiedyś...
Z dziećmi jak najbardziej, ale też pamiętajmy o tym, że to nie tylko my udostępniamy informacje o naszych dzieciach, ale często niejednokrotnie też szkoły, jednostki edukacyjne, czy wszelkiego rodzaju miejsca, w których się dzieci pojawiają.
Ale nie półnagich na wakacjach.
Zdecydowanie. To jest coś, co jak najbardziej powinniśmy zachować dla siebie. W ogóle zanim naciśniemy spust aparatu w naszym smartfonie, to powinniśmy się 10 razy zastanowić, co tam widać i robić te zdjęcia, które naprawdę chcemy zrobić. A nawet jak przez przypadek zauważymy, że pojawiło się coś, czego tam być nie powinno, to już takiego zdjęcia po prostu nie udostępniajmy. Tak? Zachowajmy zdrowy rozsądek.
I pamiętajmy, że jak usuniemy, to ono i tak jest.
Jest duża szansa, że tak zostało już gdzieś skopiowane, zapisane i może się pojawić. Szczególnie jeśli wrzucimy je do mediów społecznościowych, gdzie dostęp do niego będą miały miliony osób potencjalnie, to już jest no, po sprawie, pozamiatane.
Wydaje mi się, że to może zabrzmieć banalnie, ale myślę, że warto zastanowić się za każdym razem, zanim klikniemy opublikuj, co to wnosi, co to, co publikuję, czy ja chciałabym, żeby wiedział to o mnie, czy widział to mój pracodawca, mój sąsiad, wychowawca mojego dziecka, albo zupełnie obca mi osoba. I zastanowić się, czy naprawdę chcę te informacje udostępniać.
No i warto jednak zostawić coś dla siebie, naprawdę. Trochę takiej tajemniczości, intymności, prywatności. Może się da, jednak warto spróbować, mając świadomość tych zagrożeń, o których dziś mówili nasi eksperci, specjalizująca się w tym temacie kulturoznawca Katarzyna Łukasiak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dr Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję.
Jeszcze też Państwu raz dziękuję za uwagę i cierpliwość. Kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.